Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch, mówi Państwa, jestem w Global Timesie i artykuł z 6 lipca, czyli z dnia rozpoczęcia wojny handlowej, nosi tytuł właśnie adekwatny do sytuacji. Pomimo wojny handlowej Chiny otworzą się na szerszą skalę. Wojna handlowa między Chinami i USA rozpoczęła się już 6 lipca. Chiny ogłosiły, że środki zaradcze przeciwko amerykańskim protekcjonistycznym taryfom zaczęły obowiązywać w południe. Ministerstwo Handlu podkreśliło w oświadczeniu, że Chiny będą niezmiennie rozszerzały formy i otwarcie, chroniły swoją przedsiębiorczość i prawa własności intelektualnej oraz stworzą otoczenie biznesu dla właściwe otoczenie biznesu dla firm zagranicznych w Chinach. Chińskie społeczeństwo jest oburzone amerykańską wojną handlową, a większość popiera rządowy kontratak. Oficjalne ogłoszenie nakazujące dalsze reformy i otwarcie pokazuje, jak spokojnie stabilny jest nasz kraj. Dodatkowe, początkowe 50 miliardów dolarów produktów będących w centrum wojny handlowej może nie być dużą kwotą dla amerykańskiej czy chińskiej gospodarki, ma jednak znaczenie symboliczne. Wpłynie to na sposób, w jaki społeczeństwo chińskie i amerykańskie postrzega stosunki dwustronne i zwiększy wzajemną nieufność strategiczną. Wojna handlowa może się nasilić, a napięcia gospodarcze mogą rozprzestrzenić się na inne obszary. Chiny przeżyły 40 lat dość sprawnej reformy i otwarcia w stosunkowo spokojnym środowisku międzynarodowym, z wyjątkiem chwilowych napięć z Zachodem. Wojna handlowa, teraz obecna, sprawi, że wiele osób poczuje, że środowisko zewnętrzne w stosunku do Chin się zmienia i że powstała presja i ryzyko, które nie były widoczne od dłuższego czasu. Zewnętrzna presja zmusi Chińczyków do przeglądu polityki krajowej i zagranicznej. Mamy nadzieję, że presja ta zmusi kraj do dalszych reform i otwarcia, a także do stworzenia większej społecznej żywotności i wytrwałości, zamiast popychać ją w kierunku ściślejszej administracji społecznej, konserwatywnej polityki przeciwko liberalnemu społeczeństwu. Tego ostatniego w końcu nie rozumiem. Dobrze, nie zrozumiem. Wojna handlowa między Chinami i USA nie jest jedynie wojną między tymi dwoma krajami. Pokazuje ona również rozwój, pewne kierunki rozwoju. Stany Zjednoczone reprezentują unilateralizm, protekcjonizm, nacjonalizm gospodarczy, podczas gdy Chiny multilateralizm i wolny handel. Chiny stoją we właściwym historycznym kierunku, a USA w przeciwnym kierunku. Chiny rozwinęły silną gospodarkę rynkową poprzez reformy i otwarcie, której celem jest USA. Musimy podtrzymać reformy i otwarcie, angażując się w wojnę handlową z USA. Utrzymanie reform i otwarcia wymaga szerokiego udziału narodowego, wymagającego wysokiego stopnia liberalizmu jako podstawy i wzywającego do udziału społeczeństwa, aby uczynić z niego wojnę ludową. Zaczynają się już w imię liberalizmu, zaczyna się krzyk o wojnie ludowej. No cóż, aby być uczciwym, gdy kraj staje w obliczu trudności i ryzyka, ściślejsze zarządzanie jest nieuniknione. Jednak takie środki powinny być tymczasowe, ich celem musi być przygotowanie do większej żywotności. Nie może przynieść odwrotnego rezultatu zaostrzona gospodarka i ograniczenie życia społecznego. Tak zwany strategiczny rozdźwięk między Chinami i USA nie jest konwencjonalnym konkursem geopolitycznym, ale konkursem między zdolnością obu krajów do podtrzymania rozwoju. Aby rozwinąć kraj, musi on mieć zdolność organizacyjną do utrzymania porządku społecznego i obfitej witalności społecznej i kreatywnej. Chiny mają przewagę nad tym pierwszym, czyli zdolnością organizacyjną, podczas gdy USA dobrze sobie radzą w tych pozostałych. Witalność społeczna, kreatywność. Amerykański system polityczny nie osiąga pierwszego wskaźnika, a niektórzy uważają, że dla Chin będzie to trudne. Jest bardzo prawdopodobne, że będą to ostatnie próby wzniesienia Chin Chiny muszą zwiększyć swoją żywotność społeczną do największego poziomu, uwolnić potencjał ludzkiej inteligencji, entuzjazmu, aspiracji w ramach obecnego systemu politycznego, a ostatecznie dać każdemu człowiekowi, członkowi społeczeństwa nadzieję, że będzie godnie prosperował. Kryzys stwarza możliwości w obszarze chińskiej filozofii. Jeśli Chiny będą dążyć do wyższego poziomu reform i otwarcia w wyniku wojny handlowej, to wojna handlowa staje się historyczną szansą na wzrost kraju w zdrowszy sposób. Modlimy się, aby tak było. Ciekawe, te modły są bardzo interesujące. A szczególnie w Global Timesie, który jest przecież emanacją Dziennika Ludowego, a Dziennik Ludowy jest organem, oficjalnym organem KPKBH. Tak. Dobrze. Proszę Państwa, nie ma się czemu śmiać, bo tutaj są omawiane ważne rzeczy. Ja niektórych z akapitów, poszczególnych zdań nie do końca rozumiem, a niektóre rozumiem i niepokoją mnie. No tu jest cała masa rzeczy poruszona, cała masa spraw poruszona. I tutaj nie chodzi mi o werbalną stronę, tu chodzi mi raczej o to, co powiedziano na początku, że wojna handlowa może się nasilić, a napięcia gospodarcze mogą rozprzestrzenić się na inne obszary. Chiny przeżyły 40 lat dość sprawnej reformy i otwarcia w stosunkowo spokojnym środowisku międzynarodowym. Ta wojna handlowa sprawi, że wiele osób poczuje, że środowisko zewnętrzne się zmienia i że nałoży presję i ryzyko, które nie były widziane od dawna. Zewnętrzna, i powtarzam to jeszcze raz, bo to ważne, zewnętrzna presja zmusi Chińczyków do przeglądu polityki krajowej i zagranicznej. Rozumiecie Państwo? To, że zmusi do przeglądu polityki zagranicznej, to jest dla mnie jasne w niektórych aspektach, szczególnie jeśli chodzi o Unię Europejską, no w ogóle świat białych ludzi. Ale nie tylko, niestety, na przykład Japonii, kwestii Korei Północno-Południowej. Natomiast ciekawe jest to, że tutaj mowa o przeglądzie polityki krajowej. No i tutaj piszą, i tutaj ten Piczek pisze, że do odtworzenia większej społecznej żywotności, wytrwałości, zamiast pchać ją w kierunku silniejszej administracji społecznej i konserwatywnej polityki przeciwko liberalnemu społeczeństwu. No więc ja rozumiem, że ten osobnik, który to pisze, widzi liberalizm w Chinach. No może to jest ciut przesady, ale bo to tak jakby Chiny były ostoją liberalizmu. Nie, Chiny oczywiście, że nie są ostoją liberalizmu. Tutaj bez względu jest, to nie ma znaczenia, czy władze chińskie są liberalne, czy nie, bo są. Po prostu taka jest ich istota, że oni. Z tym pytanie tylko oczywiście trzeba by zdefiniować ten chiński liberalizm. O, to jest podstawowa sprawa. Zdefiniowanie chińskiego liberalizmu. Ja się nie podpisuję pod zdefiniowaniem, bo jestem za słaby w uszach, żeby to zrobić, bo oczywiście są obszary, gdzie ten liberalizm wręcz widać, wręcz bije po oczach, a są obszary, w których go w ogóle nie ma, więc tym ten liberalizm to jest taka, w mojej opinii ten liberalizm jest taką bardzo cieniutkim naskórkiem na chińskim społeczeństwie i bardzo się z tego cieszę, bo będzie można się spokojnie z niego wycofać. A natomiast ta konserwatywna polityka jest w Chinach, słowo konserwatyzm jest bardzo źle widziane i jak w parę innych sformułowań jest bardzo źle widziane, no i w związku z tym używa się sformułowania bardzo przyzwoitego, porządnego i uczciwego na określenie rzeczy złych, no ale to już nic na to nie poradzę. Ja odnoszę wrażenie, że w tym w No właśnie, to jedno zdanie jest dosyć niepokoi. Utrzymanie reform, znaczy z jednej strony niepokoi, z drugiej nie. Utrzymanie reform i otwarcia wymaga szerokiego udziału narodowego, wymagającego wysokiego stopnia liberalizmu jako podstawy i wzywającego do udziału społeczeństwa, aby uczynić z niego wojnę ludową, oczywiście w cudzysłowie wojnę ludową. I zaraz potem, aby być uczciwym, gdy kraj staje w obliczu trudności i ryzyka, ściślejsze zarządzanie jest nieuniknione. Ściślejsze zarządzanie, tylko narzucenie pewnych rygorów, których do tej pory nie było. Jednak takie środki powinny być tymczasowe, a ich celem musi być przygotowanie do większej żywotności. Nie może przynieść odwrotnego rezultatu zaostrzonej gospodarki i ograniczonego życia społecznego. Tak, proszę Państwa, ja powtarzam jeszcze raz. Ten artykuł w taki bardzo chiński sposób zdaje się artykułować, myślę, pewne tezy, które w partii, w KPH zapewne już są. Czyli tezy takie o to, że trzeba zwiększyć kontrolę nad społeczeństwem, bo mamy do czynienia z wojną na zewnątrz, więc musimy mieć spokój w środku. A myślę, że to do pewnego stopnia jest słuszne. Chińczycy są bardzo podobni, przepraszam, do Polaków. I anarchia jest tam rzeczą jakby wszytą w genach, podobnie jak w Polsce. Co zresztą w Polsce widać, na razie w Chinach tego nie widać. I mam nadzieję, że tego nie zobaczymy, ale to jest możliwe. A więc anarchizacja życia społecznego może się w Chinach przydarzyć, jeśli władze niewystarczająco ostro sprzeciwią się wszelkim jakimś próbom tejże anarchizacji, które będą bez wątpienia podsycane przez Zachód. Cały Zachód. Z Polską włącznie. Nie ma żadnej wątpliwości. Polska jest małym żołnierzem, ale jest żołnierzem Zachodu. Ja nad tym bardzo boleję, ale nic na to nie poradzę. Takim żołnierzem od dawna, żołnierzem Zachodu, uważam, za takiego żołnierza Zachodu uważam pana Pyfla na przykład. Tak? To jest mi też bardzo przykro, bo kiedyś go znałem i nawet lubiłem na początku, ale później się okazało, że szczególnie wtedy, kiedy został mianowany tym wicedyrektorem w AIB, kilkakrotnie mówiłem, że uważam go za agenta niepolskich intencji w AIB. Niepolskich intencji. Zresztą mówiłem o tym, warto to sprawdzić. Jeśli ktoś będzie chciał, niech sobie sprawdzi. I sorry, ale tak jest. Ja tak uważam, że tak jest. Tego typu ludzi, tego typu, ja mówię, niekoniecznie to nie chodzi o tego człowieka jako człowieka. Chodzi o ten sposób myślenia. A ja jego sposób myślenia znam od 9-10 lat. Więc ten sposób myślenia, ale również na przykład sposób myślenia pana Jakuba Jakubowskiego, eksperta OSW, Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, eksperta do spraw Chin, który doradza ponoć polskiemu rządowi, to wcale się nie dziwię, że polski rząd ma taki, a nie inny stosunek do Chin. Więc te dwie osoby z naszego imienia, a już nie mówiąc o tym łobuzie, który pracuje w ministerstwie, już nie pamiętam, jak się to nazywa, jeden z ministerstw, człowiek, który był na Tajwanie, był radca Jelonek, coś takiego, który był na Tajwanie i teraz odpowiada za relacje z Chinami. No to jest taki przykład człowieka, który zna Chiny ze strony Tajwanu, od strony Tajwanu i jest tak antychiński, jak to jest możliwe. Tego typu ludzie Znaczy, tego typu ludzie kształtują w Polsce obraz Chin. Ale ten pierwszy z wymienionych tej trójcy jest tam i on może szkodzić Chinom. A myślę, że nie będzie działał na rzecz interesów Polski, bo nie bardzo może. A co zresztą sam przyznał w ostatnim wywiadzie. Ale może szkodzić interesom chińskim. To jest taki, ja bym to nazwał ukryty agent. Polak, znający dobrze chiński, ale działający na rzecz interesów trzeciego kraju, trzeciego mocarstwa. No i tak to wygląda. To oczywiście to, co mówię, jest naprawdę dla mnie bardzo przykre. Bardzo przykre, albo jeszcze bardziej. Ale niestety ja tak to widzę. Ja jestem zupełnie z zewnątrz. Nie jestem tym zainteresowany. Żadne pieniądze mnie nie interesują. Żadnych fruktów z tego nie mam. Posiłkuję się tylko swoją wiedzą i umiejętnością analizowania, a później syntetyzowania. No i to właśnie ta analityka i synteza prowadzą mnie do takich, a nie innych konkluzji. No i koniec. Więc ja myślę, że pozbywanie się przez Chińczyków, przez chińskie władze, to znaczy Chińczyków, przez chińskie władze, tego typu ludzi, a takich ludzi jest setki tysięcy w Chinach, a ludzi, którzy tam są przypadkowo, to nie tylko, ja nie mówię o Polakach. Polacy są zupełnie przypadkowi. Tam wiadomo, zupełnie przypadkowi Polacy. Część z tych Polaków, myślę, że niewielka część, powoli się sinizuje, czyli powoli zaczyna rozumieć miejsce, w którym żyje po kilku latach. Ale większa część niestety nie. Większa część po prostu pozostaje tymi takimi Polakami, którzy nie chcą niczego rozumieć. No i efekty są żałosne dla samych Chińczyków, bo nie dla Polaków, nie dla tych Polaków. Efekty są żałosne dla Chińczyków, dlatego że Chińczycy patrzą jak w obrazek w tych białasów i słuchają ich i jakby absorbują niektóre te bzdurne antychińskie pomysły, w tym logiczne pomysły, a społeczne pomysły zapożyczone z Zachodu, które ci biali chcą przetransponować na Chiny, do Chin. No i to w przypadku kilkuset tysięcy ludzi, którzy tak robią, to jest po prostu dla Chińczyków niebezpieczne. Mówiąc wprost, to jest niebezpieczne. A jeszcze w dodatku, jeśli ci biali pracują w szkołach, no to już w ogóle jest źle. Znaczy, jeśli oni tylko uczą języka na przykład angielskiego i nic więcej, ale nie wdają się, powiedzmy sobie, w wyższych klasach, nie wdają się w jakieś tam dywagacje socjologiczno-filozoficzno-psychologiczne, to jeszcze pół biedy. Ale jeśli właśnie jest tak, jak jest, bywa, że ci głównie Amerykanie, młodzi Amerykanie, próbują Chińczyków nawracać na swój sposób myślenia, to po prostu tacy ludzie powinni dostać bilet w jedną stronę od chińskich władz. Znaczy nie bilet, po prostu anulowanie wizy. Ja od dawna podkreślam, że chińskie ministerstwo, głównie ministerstwo szkolnictwa, powinno nauki, powinno bardzo dobrze przemyśleć to, czy biali, którzy tam przyjeżdżają, humaniści, tak zwani humaniści, czyli z obszarów pozatechnicznych, czy oni im są na pewno, aby na pewno potrzebni tak bardzo, czy nie robią więcej złego niż dobrego. Bo może się okazać, że to wcale nie jest tak pięknie z tymi właśnie białymi humanistami, tak zwanymi humanistami. Dobrze. Proszę Państwa, to jest ważny artykuł, to są ważne sprawy. Zaczynam z Chin, weszły w bardzo ważny etap swojego rozwoju i nie można powiedzieć, że można lekceważyć to, co się w tej chwili dzieje. Nie można, dlatego że to się nazywa w tej chwili wojna handlowa, ale wojnę medialną mamy od zawsze. Teraz doszła wojna handlowa. Ja podejrzewam, że wojna na naciski różnego typu dopiero się zaczyna. Dopiero się zaczyna. I wcale bym się nie zdziwił, gdybym w ramach tych nacisków, gdybym w ramach tych nacisków wylądował w areszcie śledczym za dowolny, pod dowolnym pretekstem. Byle tylko nie prowadzić chińskiego kanału informacyjnego. Bo czasy się zmieniły. Zaczęło się dziać niebezpiecznie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.